Państwo wiedzą, prawie 30 lat tutaj spotkań w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. O kuchni proszę uprzejmie. O teatrze, o literaturze, o dźwiękach w Państwa otoczeniu, o roślinach, o wszystkim. Oczywiście, że niewiele wiem o wszystkim, ale dzięki Państwu edukuję się. Ale o sporcie? No o sporcie przecież w życiu nie rozmawialiśmy w niedzielny poranek. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Piotr Nazaruk z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, edukator Piotr Nazaruk, autor książki, do której bardzo często wracamy, nie tylko w niedzielne poranki. Ona leży u mnie w domu na podręcznej półce, czyli Kokę Bebę, zbiór opowieści, zbiór szkiców, które jeśli się mieszka w Lublinie albo jeśli się jest ciekawym pewnych rzeczy, trzeba po prostu mieć gdzieś pod ręką. Jeśli się nie ma książki, to oczywiście teksty w internecie. Podrzucimy Państwu za chwilę jeszcze tytuł strony. Ale żeby o sporcie, panie Piotrze, to też ważny kulturowo temat. Przepraszam bardzo wszystkich fanów sportu dla Lublina przedwojennego.
No właśnie, ja bym może taki zrobił taką woltę w ogóle na początek, że mnie w zasadzie sport nie interesuje.
Uf.
I jakby doceniam, rozumiem to zainteresowanie, ale mnie ono akurat nie dotyczy. I jeżeli chodzi o sport żydowski w Lublinie, to też mnie te osiągi sportowe nie interesują szczególnie, zresztą ich praktycnie nie było. Jeżeli były, no to na taką skalę, powiedzmy lubelską, przedwojenną, dosyć prowincjonalną. Ale to nie jest tak, że ten sport istniał sobie przed wojną po to, żeby odnosić jakieś tam sukcesy sportowe. To też było na pewno istotne, ale o wiele ważniejsze tak naprawdę było budowanie żydowskiej tożsamości. Bo dzisiaj nam to może się wydawać, no są Żydzi, prawda, są Polacy i tak dalej, ale przed wojną w ramach społeczności żydowskiej zachodziły niezwykle intensywne, takie no wręcz krwawe czasami aż spory dotyczące takich no fundamentalnych tożsamościowych pytań. Kim my Żydzi w zasadzie jesteśmy? Jakby czy to były takie no pytania, które zadawano sobie praktycznie dzień w dzień. Czy jesteśmy narodem, tak jak to pod koniec XIX wieku ruch syjonistyczny ogłosił i to była wielka kontrowersja, czy jesteśmy narodem, powinniśmy budować osobne państwo, tak jak inne narody europejskie czy światowe, czy może jesteśmy jakiegoś rodzaju mniejszością, a jeżeli tak, to czy religijną, ale na przykład jesteśmy Polakami, Niemcami i tak dalej, a może jesteśmy mniejszością etniczną, a jeżeli tak, to na jakich zasadach powinniśmy funkcjonować. I tak naprawdę wszystkie te ideologie, myśli, nurty polityczne wykorzystywały sport właśnie do propagowania i swojej myśli politycznej, ale też tej właśnie takiej konkretnej, przez siebie wyznawanej idei Żyda. Kim Żydzi są i gdzie powinni być.
Ale skoro w takim razie, bo rozumiem, że ta społeczność żydowska w Lublinie przed wojną nie była jednorodna, prawda? Zresztą mówiliśmy o tym kilka razy. Skoro nie była jednorodna, to znaczy też, że i te drużyny były bardzo różnorodne? Czy one się w ten sposób...
Były niezwykle różnorodne. Były skupione w... Jakby one zawsze w ogóle znajdowały się w orbicie jakichś ruchów politycznych. Mhm. I to nie było tak jak dzisiaj, że drużyna sportowa jest po prostu drużyną sportową, klubem sportowym, który jest bezpartyjny. Przed wojną wszystkie kluby sportowe, i polskie zresztą też, ale Żydów dotyczyło to właśnie jeszcze bardziej ze względu na te jakby takie tożsamościowe uwarunkowania, one wszystkie działały praktycznie jako przybudówki, praktycznie, że młodzieżówki partii politycznych. I tych partii, których w Lublinie żydowskich było kilka, to były partie od lewa do prawa. Od syjonizmu przez ruchy robotnicze i na przykład syjonizm robotniczy po jakieś takie bardzo skrajnie prawicowe organizacje. Także to niejednorodna powiedzieć o tym, że była społeczność żydowska, to mało. Mhm. Ona prawie że na gruncie politycznym nie istniała jako wspólnota. To były tak gorące spory i tak ostre, że w zasadzie one były znacznie mocniejsze i znacznie gorętsze niż spory z nieżydami. I to się oczywiście przekładało na rywalizację drużyn sportowych, które no, jakoś tam pewnie się cieszyły na przykład ze zwycięstwa z drużynami polskimi, albo nie wiem, no, przeżywali to kibice, ale kiedy stawały naprzeciwko siebie drużyny, które reprezentowały dwie różne opcje w ramach społeczności żydowskiej, no to to były po prostu... No już jak spory na śmierć i życie, prawda? Które czyli się przenosiły na boisko.
Wygrać mecz nie znaczyło wygrać mecz. Znaczyło dużo więcej.
Znaczyło dużo więcej wygrać no, spór ideologiczny.
Mhm. Wieniawa Panny, skąd tytuł tej wystawy? Bo tak naprawdę to będziemy Państwa namawiać do tego, żeby oprócz tego, żeby się zainteresować tematem, jeśli ktoś ma ochotę, żeby zobaczyć wystawę, dostępną rzecz jasna w internecie. Ale zatrzymajmy się przy tytule. Wieniawa Panny.
No właśnie, Wieniawa to był bardzo ciekawy żydowski klub sportowy, który został założony na Wieniawie bardzo późno. To już była no, pierwsza połowa lat 30., ale to już powiedzmy końcówka okresu dwudziestolecia międzywojennego. I akurat ten klub jako jedyny wymykał się trochę tej ideologizacji, czy takiej polityzacji wręcz tych klubów sportowych. Bo to była drużyna, która powstała jako, no gdzieś może w orbicie trochę takiej partii lekko lewicującej, ale tak naprawdę bezpartyjna, której celem było budowanie silnej drużyny piłki nożnej. To w ogóle trzeba też zaznaczyć, że jeżeli mówimy o sporcie żydowskim przed wojną w Lublinie i w ogóle o sporcie, no to oczywiście lekka atletyka, to wszystko jest fajne, ale piłka nożna to był główny no, motor tych ruchów. Zresztą tak jak dzisiaj. To po prostu wynikało to stąd, że ten sport akurat jest najpopularniejszy, budzi największe emocje i w związku z tym właśnie też może być jakby taką tubą czy nośnikiem tych wartości, które dane opcje mają nieść. Ale Wieniawa to był klub bardzo wyjątkowy i to na taką skalę no dla mnie niespotykaną gdzie indziej. Mianowicie on w pewnym momencie, w 1935 roku przyjął kilkoro graczy, którzy byli nie Żydami, którzy byli Polakami. I to była sytuacja wyjątkowa. Jakby dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że drużyny, reprezentacje są już w zasadzie takie multinarodowe, prawda? Nawet reprezentacje narodowe. Natomiast mówimy tutaj o wydarzeniu no, unikatowym. Sporo jakby osób mi, jak rozmawiałem o tej wystawie i o klubie Wieniawa, to sugerowało, że no raczej trzeba by rozumieć to chyba jako taki sportowy zamysł, że po prostu chciano mieć silną drużynę, więc do tego żydowskiego klubu dokoptowano tych Polaków.
Ale z drugiej strony, jeśli te drużyny miały charakter nie tylko sportowy, no to trudno tylko tak rozumieć ten gest, prawda?
Tak, a poza tym jednak mówimy o czasach, no końcówka lat 30. to są już koszmarne czasy. Krakowskie przedmieście podzielone psychologiczną, niewidzialną linią praktycznie segregującą część dla Żydów i nieżydów. Dla młodych ludzi to było bardzo wyraźne wtedy. Chodziło się tą albo lewą, albo prawą stroną. Jakieś już takie spory, te wszystkie getta ławkowe, napięcia, które narastają i prawie, że uzyskują ówczesnego rządu poparcie. I nagle ten maleńki klub z Lublina dokonuje takiej wolty, takiego wyłomu, że właśnie nie segregacja, tylko spróbujmy zbudować może coś jakościowo różnego, co do tej pory nie miało miejsca. Spróbujmy zbudować jakiś rodzaj wspólnoty i porozumienia między Polakami a Żydami, może na gruncie właśnie sportu. Jeżeli nie udało nam się to na gruncie politycznym, kulturalnym, na przykład był taki Marek Arnstein, reżyser, który chciał teatr zamienić właśnie w taki most polsko-żydowski. No też mu się to nie powiodło do końca. Może kiedyś porozmawiamy o Golemie w jego interpretacji. Więc może uda nam się to na polu sportowym.
To bardzo ciekawe doświadczenie, właściwie rodzaj języka w takim razie, śledzenie tego, jak wyglądał sport żydowski i sport w ogóle w Lublinie, ale pewnie nie tylko przed wojną, może być opowieścią o bardzo wielu różnych sprawach. I jak się po raz kolejny powiem, okazuje, wynik meczu jest tutaj najmniej istotny w tym wszystkim.
Najmniej istotny i oczywiście jak każda dziedzina z tego życia przedwojennego, to jest miejsce, w którym można znajdować mnóstwo ciekawych historii, bo oczywiście mecze to jedno, ale za tymi meczami często stoi no właśnie albo bardzo silna rywalizacja polityczna, ale też oczywiście ludzie, którzy się gdzieś przewijają, którzy no nie wiem, no nie zapisali się może na kartach historii, nie pamiętamy dzisiaj o nich, ale jednak ludzie, którzy też kształtowali obraz tego miasta. W ogóle te kluby sportowe, oprócz polityki i oprócz sportu, prowadziły no taką bardzo bogatą, zróżnicowaną działalność kulturalną. Siedziby tych klubów, one porozrzucane były po całym mieście, to były takie mikrocentra kultury, w których organizowano odczyty, prawda, i na sportowe tematy, i na, nie wiem, zdrowotne, i każde inne, no ale też, nie wiem, imprezy, dancingi, różnego rodzaju maskarady, jakieś od noworocznych przez, nie wiem, jakieś bale przybierańców z okazji Purim. Także to było takie, nie wiem do końca jak dzisiaj wygląda działalność klubów sportowych, bo tak jak wyznałem, nie interesuję się tym szczególnie. Myślę, że istnieje też jakiś taki rodzaj otoczki kulturalnej wokół nich, ale nie sądzę, żeby to było dzisiaj na taką skalę, jak było przed wojną. To były takie mikroświaty, w których no pączkowały i różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, ale też kariery sportowe, kulturalne, polityczne.
Jak pan budował wystawę Wieniawa Panem?
Problem polega oczywiście na tym, że jeżeli chodzi o ten taki, o tę część wiedzową, to było trzeba to rekonstruować no, praktycznie od zera. Trochę się zachowało dokumentacji w Archiwum Państwowym, natomiast nie jest to pełna dokumentacja tych klubów, nie mamy ich spuścizn. No ale oczywiście mamy wspomnienia, artykuły w prasie, trochę tego jest i taką rekonstrukcję można było wytworzyć. No tylko, że to jest suche, nudne i komu by się chciało to czytać. Na szczęście, jeżeli chodzi o ten taki wizualny element, to tego jest dużo. Jest mnóstwo afiszów, które się przechowały, które zapowiadają mecze, jakieś zawody bokserskie, atletyczne i tak dalej. Zachowało się też zaskakująco dużo zdjęć, znaczy dużo, dla mnie 20 zdjęć, to jest sporo tych drużyn, robionych przy różnych okazjach. Nawet niektóre pojawiły się w znanej pewnie wielu słuchaczom kolekcji szklanych negatywów, które znaleziono już nawet nie wiem ile lat temu na strychu w Rynku
2004? 4. Ale może
czwarty, szósty, no już trochę. Tam akurat są piękne zdjęcia takiego klubu Morgenstern, czyli Jutrznia albo Jutrzenka. I co ciekawe, bo bardzo często myśląc i mówiąc na ten temat, myślimy i mówimy o chłopcach, jakby o męskich drużynach sportowych, natomiast akurat właśnie w tych zdjęciach ze szklanych negatywów są sportsmenki, dziewczęta, które działały w lekkoatletycznej sekcji właśnie tego klubu Jutrznia.
Więc zdjęcia, więc afisze.
Różnego rodzaju wycinki prasowe, które reklamowały albo mecze, albo wydarzenia właśnie takie poboczne, kulturalne. No i oczywiście są też takie różności, różnego rodzaju drobiazgi, które trochę nie pasowały gdzie indziej. Także tam na przykład jest taka galeria zdjęć dotyczących pierwszej Makabiady. Makabiada to jest to chyba 32 rok. To były takie igrzyska żydowskie, które w ogóle były uznane i sankcjonowane przez Komitet Olimpijski, w których właśnie miały uczestniczyć żydowskie drużyny sportowe z całego świata. Pierwsze odbyły się te zawody w Tel Awiwie, to była letnia Makabiada, później natomiast w Zakopanem, zimowa, i na obu tych wygrała reprezentacja z Polski. I zresztą te Makabiady się odbywają do dzisiaj. No i takie drobiazgi, no na przykład to już nie mogłem się po prostu oprzeć, zdjęcia rowerów ze szklanych właśnie też negatywów. Piękne, przedwojenne rowery, jeżeli ktoś lubi, Łuczniki, zdaje się, to była taka wiodąca marka.
Może pomysł na dzisiejsze popołudnie, wyprawa na wystawę, nie ruszając się z domu, rzecz jasna, adres. Albo jak znaleźć?
Najlepiej wejść na stronę teatrnn.pl/wystawy i tam znajduje się odnośnik właśnie do tej wystawy sportowej.
Albo po prostu wpiszmy Wieniawa Panny.
Na przykład. Myślę, że też powinno zadziałać.
I nazwisko naszego gościa, Piotr Nazaruk. Proponuję, żeby Państwo wpisali też to nazwisko po to, żeby odnaleźć teksty, o których wspominamy. Bardzo często podczas Pana wizyt w nie tylko rozrywkowych, bo i niedzieli radiowej. To była kolejna wizyta. Przed nami, mam nadzieję, następne opowieści. Bardzo na nie liczę. Czekam. Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję bardzo.